Dzięki patronom możemy także teraz porozmawiać z Wiktorem Świetlikiem, dziennikarzem, publicystą, publikującym m.in. w portalu Interia. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
No to jakie są komentarze polityczne po tym marszu? Ten marsz coś zmienił, bo dzisiaj był bardzo mocny poranek polityczny w mediach i Szymon Hołownia, i Mateusz Morawiecki, i wielu innych polityków zabierało głos, odnosiło się do marszu wolnych, demonstracji wolnych Polaków. I jakie to wczorajsze wydarzenie zrobiło wrażenie na politykach?
No by zrobiło przewidywalne wrażenie, czyli zrobiło wrażenie na każdym polityku takie, jaką opcję reprezentuje. Natomiast ja myślę, że kluczowe jest to, że ono zrobiło w ogóle wrażenie. Ten marsz był lekceważony zupełnie przez opozycję, przepraszam, przez obecnie rządzących, ale ja myślę, że też było coś takiego, że również ta strona pisowska prawicowa, czy prawicowa, nie była przekonana do tego, czy ten marsz się uda. Przypominam, że mówiono często nawet ze środowisk organizatorów, czy ze środowisk Prawa i Sprawiedliwości mówiono, że będzie 20 tysięcy ludzi, no i że to początek, że to będzie sukces, jeżeli będzie 20 tysięcy osób. No więc frekwencja była absolutnie bez względu, czy to było 50 tysięcy, czy 100, czy 200. No ja stawiam na to, że
Onet,
było...
Ja tylko wczoraj to cytowałem, portal Onet, no nieprzychylny Prawo i Sprawiedliwości, no, szacuje liczbę na manifestantów między 90 a 120 tysięcy.
Ja mam takie wrażenie, ja byłem koło godziny, mniej więcej w okolicach godziny 16, jak się jeszcze ludzie nie zeszli. No mam porównanie do Marszu Niepodległości, więc miałem wrażenie, że to są rozmiary takiego wówczas przeciętnego Marszu Niepodległości, więc myślę, że to mogło być 60 tysięcy, a potem jeszcze drugie tyle mniej więcej z tego, co widziałem, narosło, może trochę więcej. Więc ja tak zakładam, że mogło być od 100 do 150 tysięcy osób. No ale wiadomo, jak jest z tym liczeniem. No. Wiadomo też, że tam na Wiejskiej na przykład ludzie byli bardzo stłoczeni. Natomiast frekwencyjnie był to gigantyczny sukces. Był to gigantyczny sukces i reakcja, no zwracam uwagę, że nikt chyba tego marszu nie przemilczał. Nie dało się go przemilczeć, tak? Pierwsze demonstracje organizowane przez Donalda Tuska, przez KOD, przez Gazetę Wyborczą czy TVN, tak? No bo tak realnie rzecz biorąc, to te media napędzały te demonstracje, były dużo mniejsze w 2016 roku czy 2017, te, które się odbywały jeszcze wówczas. Więc to jest niewątpliwy sukces, no i to jest taki smutny trochę sukces, bo oczywiście ja jestem przekonany, że tą frekwencję w dużym stopniu zgromadziło oburzenie związane ze sprawą Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego i takie poczucie dużej niesprawiedliwości i tego, że kraj zmierza w złym kierunku, ponieważ pod płaszczykiem realizacji jakiegoś rodzaju sprawiedliwości to tak naprawdę odbywa się polityczna zemsta. Myślę, że to odczucie przede wszystkim towarzyszyło tym osobom, które brały udział w marszu.
Proszę powiedzieć, bo to jest ten kontekst, który też w tym marszu był bardzo obecny, wystąpienie przyjmujące wystąpienie żon dwóch polityków uwięzionych w decyzją sądu, ale też, tak mówi wielu prawników, to także o tym mówił na antenie pan mecenas Markiewicz, wolą polityczną, bo tempo tego zatrzymania, zdaniem wielu prawników, także adwokatów, którzy no, siłą rzeczy kontaktują się z osobami, które do aresztu mają trafić, budzi zdumienie, szybkość, sprawczość. Ludzie, którzy mają znacznie wyższe wyroki, znacznie dłużej oczekują na to, żeby ich przyjść do aresztu. Tutaj akcja była błyskawiczna, więc pewnie można mówić, że tu jakaś siła polityczna przyspieszyła machiny państwowe. No a potem ten protest był kontynuowany chociażby w Radomiu pod zakładem karnym. Na ile jest tak, że dwóch polityków rządzących może wzbudzić emocje, które będą dla PiSu korzystne, w tym sensie, że nie tylko wyborcy PiSu, a także inni wyborcy uznają to za jakieś złamanie zasad, za niesprawiedliwość, że panowie Wąsik i pan Kamiński zostali osadzeni w więzieniach.
No to jest trochę miecz obusieczny, ponieważ no po pierwsze ja uważam też ten wyrok za skandaliczny. Przyznaję, że znam prywatnie Maćka Wąsika od bardzo wielu lat. Kiedyś tam 20 par lat temu byłem związany ze prawie 30 ze środowiskiem Ligi Republikańskiej, gdzie obydwu ich znałem. To są bardzo porządni ludzie. Nie wiem, czy doszło do jakichś naruszeń, czy przekroczeń w przypadku działania CBA. Natomiast niech ktoś mi pokaże służby, które... W służbach często dochodzi do naruszeń czy przekroczeń. Akcja we Wproście, podsłuchy w Rzeczpospolitej. Niech ktoś mi pokaże takie działanie wymiaru sprawiedliwości w przypadku służb. Z reguły wymiar sprawiedliwości, nie oszukujmy się, z reguły to były rzeczy zakopywane przez poddywa albo długotrwałe sprawy, które niczym się nie kończyły. Tak? Kończyły się umorzeniem albo jakimś przedawnieniem. W związku z czym to jest sprawa ewidentnie polityczna i ludzie to widzą. Ludzie to widzą, że dwóch ludzi bez względu do tego, do jakich doszło tam działań, tak? I czy niektórzy które z tych działań, czy gdzieś tam przekroczyli uprawnienia, to dwóch ludzi, bardzo uczciwych państwowców personalnie, bym powiedział osobiście, jest uwięzionych. I dla nich, oczywiście ta sytuacja jest bardzo niekomfortowa, nikt nie chciałby siedzieć w więzieniu, ale oni jak wyjdą, będą bohaterami prawicy. Prawica się skonsolidowała, zakopane zostały podziały, elektorat został zaktywizowany, w końcu wzmocnione bardzo zostały media prawicowe czy konserwatywne, czego zresztą państwo jesteście zapewne przykładem. Ale uwaga, tutaj tkwi kilka pułapek. Pułapka numer jeden to jest brak konfliktów wewnętrznych, jest dobry, natomiast brak rozliczenia, analizy tego, jakie błędy popełniono, to może być kłopotem, tak? Taki triumfalizm, opozycyjny triumfalizm, że my jesteśmy silni w opozycji, ale zawsze z niej będziemy, z tymi 30%, a przynajmniej bardzo długo. Kolejna rzecz to jest to, że jednak to jest sytuacja, która bardzo odpowiada i bardzo dobrze mobilizuje ten twardy elektorat pisowski. To jest dobre na też związkowców, trochę osób o takim nastawieniu niepodległościowym, państwowym. Być może nawet, ja mam wrażenie, że nawet no, widzę po moich niektórych znajomych, którzy byli tam zniechęceni do PiSu różnymi rzeczami, głównie związanymi z jakimiś tam rozwiązaniami podatkowymi i zagłosowali na złość PiSowi na Konfederację, to oni teraz też są bardzo oburzeni tym, co się stało. Ale uwaga, PiS, żeby rządzić, musi otworzyć się na środek. Albo musi znaleźć koalicjanta. Moim zdaniem musi się w pewnym momencie to narodzić z jakiegoś protestu antyrządowego, który równocześnie nie będzie protestem kierowanym przez PiS. Jakiś nowy ruch społeczny. I to nie jest otwarcie na ten ruch społeczny, no chociażby ze względu na to, że demonstracja była jednoznacznie pisowska, tak? Ona była zorganizowana po prostu przez polityków, między innymi przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Więc to są niebezpieczeństwa, którym nie należy ulec i o nich pamiętać. Natomiast ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja wczoraj przeszedłem kawałek, próbowałem porozmawiać z różnymi osobami, które brały udział w demonstracji. Tam spotkałem zresztą osoby, które znałem, no kilka osób mnie zaczepiło i samych chciało porozmawiać. Bardzo poruszyła mnie taka duża kultura, głębia przemyśleń i taki autentyczny niepokój o państwo tych demonstrantów. To była jedna z najładniejszych demonstracji, jakie widziałem w życiu.
To proszę jeszcze powiedzieć o tą warce polityczną, bo rzeczywiście w wystąpieniach no, brakowało przynajmniej wielu, ale także wielu komentatorom, także u nas w Radiu Wnet były takie oceny, chociażby Krzysztof Skowroński mówił, że, no, że nie było wizji na przyszłość, że nie było takiego powiedzenia, że coś się musi zmienić, bo jednak 8 lat rządów PiSu minęło i coś się udało, a coś się nie udało i trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Wczoraj to na manifestacji nie padło, dzisiaj rano Mateusz Morawiecki powiedział, że no będzie kandydował na prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński wcześniej sugerował i teraz to potwierdza, że raczej nie będzie prezesem, jak się jego kadencja skończy, czyli po roku przyszłym, 2025. To jest też, czy Mateusz Morawiecki niesie taką nadzieję, że może, że PiS może przemyśleć i zmienić się po przegranych wyborach, bo niby wynik najlepszy, ale rządu nie ma.
No, ja się z Krzysztofem zgadzam w ogóle, ale nie w szczególe. To znaczy, moim zdaniem demonstracja nie jest miejscem, gdzie snuje się plany polityczne. Co więcej, bo to nie jest ostatnia demonstracja, te demonstracje będą, podejrzewam, że będą coraz większe, bo podejrzewam też, że naruszenia praw, przede wszystkim praworządności, tego, o co rzekomo walczyła Platforma Obywatelska, będą coraz bardziej, szły coraz dalej. I moim zdaniem to nie jest miejsce na uprawianie polityki pisowskiej, szczególnie wewnątrz pisowskiej. Przypominam, co zrobił przeciwnik. Bez względu na absurdalność tych wielu demonstracji, no Gazeta Wyborcza instruowała obywateli, jak się przygotować do więzienia i tak dalej, była ta cała historia, zupełnie niewiarygodny Mateusz Kijowski, ale powołano inne organizacje, które tym robiły, tak? KOD, potem ci koszmarni dosyć obywatele RP i tak dalej, i tak dalej. I to jest jednak droga, żeby był, powstał ruch taki, nie pamiętam teraz nazwy, ale ten pomocy osobom represjonowanym, to jest...
Komitet Obrony Więźniów Politycznych.
Więźniów politycznych, właśnie. To jest okej, okay, ale myślę, że powinna być taka tak naprawdę szerszy ruch, który tak naprawdę byłby ruchem sprzeciwu wobec tego rządu, przede wszystkim w obszarze praworządności, w obszarze praw obywatelskich, w obszarze ochrony interesów republiki, bym powiedział. A także niezawisłego państwa, to się wszystko włączy, tak? Ale taki, który będzie ruchem ponadpartyjnym, który będzie nie tylko gromadził, powiem tak, taki ruch, na który mogliby pójść też niektórzy wyborcy Konfederacji właśnie, a może nawet zniechęceni do tych partii, które pozostały, które są w Sejmie, w końcu osoby, które nie głosowały, no ruch, szerszy ruch sprzeciwu przeciwko nadużyciom ze strony tego rządu, a ja jeżeli ten rząd będzie funkcjonował rzeczywiście pod tak twardym przewodnictwem Donalda Tuska, Adama Bodnara i Bartłomieja Sienkiewicza, to myślę, że on będzie dalej się tak wyglądał.
To już ostatni temat, panie redaktorze. Wiktor Świetlik, naszym gościem, media. Tutaj dwa pytania, dwa kierunki. Pierwsze, dzisiaj kolejna przegrana Bartłomieja Sienkiewicza w sądzie, tym razem w kontekście Polskiego Radia. Również sąd rejestrowy odmówił rejestracji mianowanych przez niego władz. Wcześniej telewizja, teraz Polskie Radio. To będzie miało wagę polityczną. To jest jak kropka nad i, że już wszyscy wiedzą, że Bartłomiej Sienkiewicz zaczął swoją karierę w Ministerstwie Kultury od działań bezprawnych.
No będzie miało i nie będzie miało. Ono ma symboliczną wartość. Ona ma wartość taką, dla jednej grupy to ma wartość. To ma wartość dla takiej grupy osób, które patrzyły na to ze zniesmaczeniem, ale się zastanawiały jeszcze. Czy to na pewno? Jedni mówią jedno, drudzy drugie. Wydaje mi się, że ten PiS ma rację akurat w tej sprawie, tak? Czy że prawica ma rację, czy ci dziennikarze, którzy zostali zwolnieni, są zwalniani, mają rację, ale nie jestem pewien. No to dla tej grupy to będzie miało wartość. W tym momencie dwie części plemiona są tak zacietrzewione. Mam wrażenie, że szczególnie ten elektorat Platformy Obywatelskiej, ale też elektorat Trzeciej Drogi bardzo często taki jest, że do niego to nie przemówi, tak? On się, szczerze mówiąc, on bardzo często mu jest obojętne, czy Donald Tusk łamie prawo, czy nie. Ważne, żeby tam gnębił tych nielubianych pisowców. I ja mam wrażenie, że Donald Tusk dobrze czuje tą emocję, że on dostaje kartę blanszę na wszystko, tak? On nie musi przestrzegać żadnych reguł wobec tego elektoratu. No ale w pewnym momencie, kiedy do tego elektoratu trafią też różne egzystencjalne przesłanki, bo prosperity nigdy nie trwa wiecznie, no to może być różnie. No a poza tym kiedyś ktoś będzie, być może, tych panów sądził za to, co zrobili. No a wówczas to na pewno nie będzie świadczyło za nimi. No przypominam, że jednak działanie na niekorzyść spółki publicznej przez wysoko postawionych urzędników państwowych jest poważnym przestępstwem. Świadome działanie na niektóre spółki.
I to być może kiedyś będzie także sprawą, którą zajmą się sądy, ale to na pewno nie dziś, nie jutro. Ostatnie pytanie też o świat mediów. Dzisiaj wieczorem o 23:00 największe, tak się mówi, ale to chyba już nie jest prawda, bo ta telewizja Republika wyprzedziła TVP Info i wyprzedziła Polsat News, więc jedna najczęściej i dwie, trzecia i czwarta telewizje informacyjne wspólnie przeprowadzą wywiad z Donaldem Tuskiem. Formuła kiedyś w polskiej debacie stosowana, potem zapomniana. To świadczy o sile mediów, czy o słabości, że TVN, Polsat, TVP Info wspólnie usiądą i będą trzy dziennikarze, będzie przepytywać do Donalda Tuska.
No to jest model amerykański, tak? Tych wywiadów z amerykańskim prezydentem. Tam zresztą też były z tym modelem problemy. W gruncie rzeczy, ja powiem tak, każdy z tych dziennikarzy ma szansę zadać trudne pytania i dużo zależy od tego tak naprawdę, jakie te pytania padną, jak oni się zachowają podczas rozmowy, ale charakterystyczne jest to, że Donald Tusk, organizując coś takiego, no tak na szybko, no to też świadczy o tym, że dostrzega, że nie wszystko poszło tak dobrze, jakby chciał, tak, że to napięcie społeczne jest bardzo duże i mobilizacja prawicy jest bardzo silna. No, Donald Tusk oczywiście robi swoją demonstrację. Ta demonstracja, no to jest surrealistyczne właściwie, no bo no ja rozumiem, że to ma być jakiś... To jest tak naprawdę próba połączenia Prawa i Sprawiedliwości, rządów Prawa i Sprawiedliwości ze śmiercią Pawła Adamowicza. No, bardzo, postaci bardzo kontrowersyjnej, z zasługami opozycyjnymi, ale wokół której były bardzo dużo i wokół małżonki zresztą pana prezydenta też, dużo, bardzo dużych kontrowersji natury prawnej. No, co więcej, te kontrowersje podnosiły sami politycy Platformy Obywatelskiej, więc to będzie jednak taka demokracja hipokryzji. Natomiast no, co do samego wywiadu, tak jak mówię, no formule nie ma nic złego. Prezydent też może na przykład...
Znaczy właśnie działo, że jest coś złego, no bo jak jest przerwa, jak jest trzech dziennikarzy, to nie ma żadnego dziennikarza, znaczy nikt nie może dopytać.
Przede wszystkim dlaczego nie ma jeszcze szerszej, czemu nie ma jeszcze szerszej, że tak powiem, spektrum mediów, to jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa, jak zostanie przeprowadzony ten wywiad, jakie pytania zadadzą dziennikarze. Ale oczywiście my zmierzamy jako system, ja obserwuję no, głównie portale internetowe, też trochę media, ale ja głównie czerpię wiedzę z portali internetowych, no też obserwuję to, co piszą dziennikarze tych portali, to my zmierzamy do takiego tak naprawdę dwóch przekazów, tak? Jednego tego przekazu skrajnie w tym momencie dominującego, prorządowego i drugiego opozycyjnego, tak? No i chwała tym, którzy potrafią, po pierwsze, którzy nie ulegną przekazowi rządowemu za oczywiste apanaże, a po drugie chwała tym, którzy potrafią w ogóle w tym układzie zachować własną, bym powiedział, podmiotowość intelektualną.
Ja to mówił Wiktor Świetlik, dziennikarz, publicysta, kiedyś dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ślicznie dziękuję i pozdrawiam.